Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O mieście naturalnie sobie porozmawiamy. Pan przed urlopem?
Przed urlopem jeszcze.
A urlop w mieście?
Znaczy, część w mieście, część poza miastem.
Dobrze, zostawmy na razie plany urlopowe, porozmawiajmy przed urlopem o tym, co ważnego dzieje się w mieście. No mamy bardzo istotną informację z ostatnich dni. Są pieniądze na obwodnicę Zielonej Góry, czy jak kto woli na trasę południową. Prezydent pisze na Facebooku, że dzięki ministrowi, posłowi Jerzemu Maternie i jego pozytywnemu lobbingowi w ministerstwie, ministerstwo przychylnie patrzy na wniosek złożony i 115 milionów powędruje do Zielonej Góry. Pańskim zdaniem to dobra informacja?
To jest bardzo dobra informacja. Wielokrotnie podkreślałem, że Zielona Góra potrzebuje obwodnicy, potrzebuje nowych dróg. Wiadomo jest, że standard życia podnosi się, stąd też więcej samochodów na drogach, co odczuwamy w zasadzie codziennie w tych godzinach szczytu, kiedy naprawdę podróżowanie przez Zieloną Górę, przez same centrum nie jest łatwe. Cieszę się, że minister Jerzy Materna lobbował w tym temacie w Warszawie. To pokazuje z kolei, że nie zawsze barwy polityczne są barwami wojennymi i jeżeli jest wspólny cel, to politycy potrafią się jednoczyć, co zadaje też kłam jakby niektórym środowiskom, które atakują, mówiąc, że w zasadzie używając argumentów, że polityka wykorzystuje partie polityczne do osiągania konkretnych celów, a wręcz jeżeli ktoś jest w opozycji, to do zwalczania tej opozycji. Tutaj naprawdę Jerzy Materna, pan minister Jerzy Materna wzniósł się ponad te wszystkie...
Sam pan Jerzy Materna wczoraj, że wejdę w słowo, wzniósł się ponad podziały oczywiście, ale zażartował, kiedy telefonicznie koledzy z redakcji rozmawiali z nim na temat właśnie tych pieniędzy. Mówi, no i proszę, okazało się, że prezydent, który jeszcze jakiś czas temu mówił, żeby nie głosować na tych posłów, którzy nic nie robią. Teraz mi dziękuję oficjalnie, ale wiemy wszyscy, że panowie wcześniej się spotykali, rozmawiali na ten temat i mieli identyczne zdanie. No więc no, tu zasada jest banalnie prosta, tak? Jeśli udaje się coś zrobić wspólnymi siłami, jeśli nie liczy się ten interes polityczny, to dla wszystkich dobrze, po prostu.
Wiadomym jest, to jest stare prawidło, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W zasadzie nawet jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, szczególnie o środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, dodatkowe punkty teraz w wielu działaniach, jeżeli chodzi o budowę dróg wojewódzkich, lokalnych, gminnych, przyznaje się za współpracę powiedzmy gminy ze starostwem, co z kolei każe się wznosić ponad te podziały polityczne, które gdzieś tam istnieją. I tutaj też, no mówię, to jest fantastyczny sukces i ministra Materny, i prezydenta Kubickiego, i całej Zielonej Góry, mieszkańców, bo właśnie po to wybieramy tych wszystkich posłów, po to wybieramy władze, które nas reprezentują, do osiągania takich wymiernych korzyści, którą będzie ta obwodnica południowa, która, jestem przekonany, rozładuje nam naprawdę tutaj ruch w Zielonej Górze.
O tym się przede wszystkim mówi, że odetchną ludzie mieszkający w Drzemkowie, w Raculi, tam gdzie kumuluje się w tej chwili ruch, droga będzie puszczona bokiem bezinwazyjnie dla mieszkańców Jędrzychowa, będzie łączyć się gdzieś na wysokości Świdnicy, znowu z kolejną częścią drogi i tak dołączy aż do zjazdu na trasę północną, więc będziemy mieli zamknięty ring. Jedna rzecz mnie interesuje, bo wie pan, że kiedy zaczęły się rozmowy na temat obwodnicy południowej, to wiele głosów podnoszonych było, że to oczywiście zniszczy cały ekosystem Parku Piastowskiego, że zostaną wycięte drzewa, co tworzy drogę tym wszystkim, którzy będą chcieli tam potem budować. Nie wiadomo, jak wiele rzeczy wokół tej drogi. I właściwie nikt już nie zwraca uwagi na to, jak została ona wytyczona, jak były robione badania i tak dalej, i tak dalej. Pan mieszka przy drodze, która powstała niedawno i przeciwko której też wiele osób protestowało. No właściwie można powiedzieć, że po sąsiedzku ma pan tą przecinkę, która przechodzi tuż, albo przecina, może inaczej, przecina Park Piastowski przy amfiteatrze. I co, rzeczywiście jest dramatycznie, tak jak zapowiadano wtedy?
Panie redaktorze, ta droga to jest rewelacyjne rozwiązanie. Przyniosła nawet takie wymierne korzyści, których nie przewidziano w trakcie jej budowy. A są to takie korzyści, że te ogródki działkowe w zasadzie podchodziły wtedy pod zabudowę mieszkalniczą tam przy ulicy Łabędziej.
No tak.
I często ogrody, posesje prywatne były skrótem dla różnego rodzaju mieszkańców rodzinnych ogródków działkowych, którzy właśnie poprzez ogród, bądź to mojej posesji, sąsiadów, na skróty z ulicy Łabędziej przechodzili do swoich ogródków. Zdarzało się tam bardzo dużo kradzieży, zresztą nie jest to żadną tajemnicą, można po te wszystkie rekordy sięgnąć przecież do naszej tutaj komendy policji. Ta droga zakończyła proceder przede wszystkim tych podróży, dzikich podróży nocą. To były bardzo nieprzyjemne sytuacje dla mieszkańców.
No wiemy, że nocą na działkach się dzieją różne rzeczy.
Różne rzeczy się dzieją, oczywiście. Druga sprawa, jest zastosowana tam ekrany dźwiękoszczelne i naprawdę powiem szczerze, że mieszkam w bardzo bliskim sąsiedztwie tej drogi. Nie jest ona w ogóle uciążliwa. Te wszystkie oskarżenia wtedy różnych środowisk nie mają żadnego...
A spadła panu zasadniczo wartość posesji? Bo pamiętam, że takie głosy też były wtedy podnoszone, że właściwie większość osób, która mieszkała tam przed wybudowaniem łącznika, to już powinna na gwałt sprzedawać domy i osiedlać się gdziekolwiek indziej, bo one za moment tak stracą na wartości, że będą po prostu nic
wręcz,
nie warte.
Wręcz przeciwnie, panie redaktorze, jest to bardzo w zasadzie bardzo dobry punkt do zamieszkania, jeżeli chodzi o miasto Zielona Góra, bo bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej numer 14, gdzie dzieci w zasadzie w 5 minut można dostarczyć, czy też liceum ogólnokształcącego numer 1.
Bezruchliwe,
tak. Tutaj drogi cisza, spokój, a ta droga spowodowała jeszcze lepszą komunikację z centrum miasta, jeszcze łatwiej jest dojechać do miasta, także ja bym powiedział, że wręcz wartość tych nieruchomości wzrosła.
No to jak dyskutować z tymi, którzy wzorem tamtych, ja nie mówię, że to są te same osoby, bo może to są zupełnie inne osoby, ale mówią to samo, tak, że wy budujecie coś, co zniszczy ekosystem, zniszczy naturę, będzie trzeba wyciąć mnóstwo drzew, a nie poprawi to absolutnie żadnego ruchu komunikacyjnego.
Ja, panie redaktorze, od wielu tygodni, od wielu miesięcy obserwuję taki niepokojący trend w naszym kraju, bo to chodzi nie tylko o Zieloną Górę, ale także o inne miasta, miejscowości w Polsce. Mianowicie wiele lat temu, kiedy nasze drogi były w stanie fatalnym, ja mieszkałem wtedy w województwie zachodniopomorskim, mówiono nasze województwo dziurawsko-pomorskie, ponieważ zawieszenie samochodów w zasadzie były wymieniane przynajmniej raz w roku. Tak fatalny dróg był. Nie sądziłem, że kiedykolwiek doczekam czasów, kiedy mieszkańcy będą protestować, jeżeli ktoś będzie chciał mi budować nową drogę, która usprawni ruch. To jest dla mnie jakiś kuriozum. Dzisiaj niestety inwestycje unijne, o których mówi się wiele i w zasadzie powstają na co dzień, stają się elementem walki politycznej ze szkodą dla mieszkańców. I to jest bardzo niepokojący proceder. Przede wszystkim z wielu względów, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Poprzez tą niezgodę te inwestycje nie powstają, tak? Bo zaczyna się nasyłanie różnych instytucji, powiadamianie Komisji Europejskiej, procesy są wstrzymane, leżą wtedy zamówienia publiczne i cały proces się wydłuża. Okazuje się później, że nie ma już czasu na zrealizowanie danej inwestycji. Druga sprawa jest też, że obserwuję taki trend, że nawet inwestycje, które powstały w okresie 2007-2013, też teraz są torpedowane poprzez różne podmioty. Grozi, tutaj nawet w Zielonej Górze miałem taką nieprzyjemną sytuację, kiedy grając ze znajomymi na Orliku, tutaj w jednej części z miasta, o godzinie 10 w niedzielę została wezwana policja do nas, bo okazało się, że użytkujemy Orlik niezgodnie z regulaminem.
Bo
regulamin od 12 można użytkować Orlika. Okazało się, że mieszkańcy wytoczyli proces w szkole i tej szkole grozi zamknięcie tego Orlika.
A wie pan, może problem polega na tym, że bardzo często patrzymy przez taki dość krótki własny interes. I tak jest w wielu miejscach, bo jeśli przeniesiemy się kawałek dalej, tam była planowana niegdyś droga, pojawiła się spora grupa mieszkańców, setki podpisów za tym, żeby drogi nie budować. Tuż obok mieszkańcy ulicy Zawiszy Czarnego mówili wręcz przeciwnie, zbudujcie nam w końcu tą drogę, bo to odciąży ruch u nas i tą naszą dziurawą, bo jest dziurawa strasznie, ulica Zawiszy Czarnego. Po pierwsze, będzie tam spokojniej, bezpieczniej, a po drugie, ruch się rozładuje. Podobna sytuacja była przy budowie łącznika z ulicą Jaskółczą. Mieszkańcy ulicy Jaskółczej, tych domków starych też poniemieckich, które są wzdłuż ulicy, narzekali, że ciężkie samochody dostawcze, które przejeżdżają pod ich oknami, no wpływają na to, że te domy zaczynają im się sypać, już nie mówiąc o hałasie i o wszystkim innym. Ale inni mówią, a co nas to interesuje, tak? To jest wasz problem, bo pod waszymi oknami jeżdżą. my chcemy mieć spokój i ciszę, albo chcemy mieć...
No wiadomo, jest ten wieczny problem patrzenia jakby przez pryzmat samego siebie. W zasadzie tutaj dochodzi do takiej sytuacji, to tak, trochę mi się z tego wszystkiego tak troszeczkę śmiać się chce, bo no niestety nie da się zadowolić wszystkich, tak? Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. I tak samo jak przy, powiedzmy, poszukujemy nowych terenów inwestycyjnych, jest potrzeba wycinki lasu, jest potrzeba zagospodarowania jakiegoś terenu, no to najlepiej by było, ale nie koło mnie, tylko gdzieś tam, bo ja tutaj się wybudowałem, ja chcę mieszkać tutaj na obszarze wiejskim, tu mam ciszę i spokój. No niestety nie da się prowadzić rozwoju miasta, nie da się prowadzić rozwoju gospodarki, jeżeli nie spełni się pewnych wymogów. I tak, jeżeli będziemy zawsze patrzeć przez pryzmat własnego ja, to nie będziemy iść do przodu, tylko będziemy ciągle stać w miejscu, będziemy ciągle szukać innego rozwiązania, będziemy ciągle sugerować, że może nie w punkcie A, tylko w punkcie B. Wtedy mieszkańcy punktu B powiedzą, że absolutnie nie, tylko w punkcie C. I tak będziemy się bawić, aż nam się literki w alfabecie skończą i dana inwestycja w ogóle nie powstanie.
Pański kolega Czesław Fiedorowicz tutaj w tym studiu, mówił Czesław Fiedorowicz, który mieszka przy ulicy Podgórnej, czyli przy trasie ruchliwej, a wiadomym jest, że też ma ogród tuż obok i tą swoją oazę, nazwijmy to spokoju, ale otoczoną wieżowcami, więc tych sąsiadów i tych zaglądających mu do ogrodu ma naprawdę mnóstwo. Mówi, zasada jest prosta. Jeśli ktoś decyduje się na życie w mieście, to powinien liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami tego. On też nie mówi, że nie wychodzi i mógłby to zrobić, ale nie narzeka na to, że obok ma szpital, że który generuje niesamowity ruch, tak, że te samochody jeżdżą mu w tam i z powrotem. Mówi, mieszkam w takim miejscu, zdecydowałem się, gdybym nie chciał mieszkać w tym miejscu, to powinienem uciec gdzieś na wieś na przykład, tak? Znaczy, wszyscy mają teoretycznie taką możliwość.
Powiem szczerze, panie redaktorze, jak już Czesiu Fiedorowicz został wywołany, to ja podziwiam Czesia Fiedorowicza, bo w zasadzie odwiedzając go tutaj w jego królestwie, w centrum Zielonej Góry, człowiek ma wrażenie, jakby w ogóle wchodził do palmiarni numer dwa.
Także tak
ogrody to jest coś niesamowitego, że w centrum Zielonej Góry można było zbudować takie, tak zagospodarować swoją nieruchomość, żeby człowiek miał wrażenie, że w ogóle nie znajduje się w samym centrum. To jest coś naprawdę niespotykanego, unikatowego. Oczywiście nie mogę zaprosić mieszkańców do odwiedzin Czesława, bo to by było zbyt
chyba,
daleko.
Chyba, że pan Czesław sam kiedyś
chyba,
zrobi.
Sam to zrobi.
Drzwi
ale
otwarte.
Tak. Naprawdę to oczywiście i tutaj jest pełna racja. Decydując się na zamieszkanie w centrum, niestety musimy też wiadomo zaakceptować wszystkie plusy i minusy tego kroku. Tak samo jak decydując się na budowę domu, czy mieszkanie w bloku, czy to zawsze ma swoje wszystko plusy i minusy. Ale tak jak powiedziałem, rozwój wymaga poświęceń, niestety, i od tego nie uciekniemy. Jeżeli chcemy, aby Zielona Góra była jeszcze lepszym miastem do mieszkania, jeszcze szybciej się rozwijała, jeżeli chcemy jeszcze więcej inwestorów w Zielonej Górze, niestety musimy podjąć pewne wyrzeczenia, musimy poświęcić pewne rzeczy, aby tą infrastrukturę, aby tą gospodarkę rozwijać.
I takich przykładów w Zielonej Górze moglibyśmy podawać bez liku, chociaż ja mam wrażenie, że często mieszkańcy danego miejsca, jeśli nie chcą mieć nowych sąsiadów, bo pojawia się jakiś plan, że będzie tuż obok ich posesji usytuowane osiedle, a nie było go tam powiedzmy przez 20 lat, nauczeni doświadczeniem innych, którzy gdzieś tam sobie coś wyprotestowali, nazwijmy to, mówią, to my też protestujmy. Weźmy pod uwagę ulicę Moniuszki, no powstało tam wielkie osiedle, też w miejscu, gdzie nie było nic. I jest tam jeden dom, którego no, mieszkańcy też mieli wiele pretensji co do tego, jak zostali osaczeni, otoczeni, jak powycinano im drzewa. Przenieśmy się kawałek dalej. Ulica Geodetów, kiedy powstawało tam osiedle, tam było kilka starych poniemieckich domów. Nawet dziwnie to wygląda, przejeżdżając przez to osiedle, kiedy zobaczyłem, że wśród nowych bloków i takich szeregowców stoi na środku osiedla stary poniemiecki dom. No, pewnie ktoś proponował odkupienie tego gruntu. Mieszkańcy się uparli, że chcą tak mieszkać. No i tak mieszkają. Po prostu mają nowych sąsiadów.
No, takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście planowane inwestycje, budowa, bo choćby ścieżek rowerowych też teraz jest, że się tak wyrażę, afera, bo jeden z mieszkańców nie chce odsprzedać gruntu, bo tam przez część jego posesji ma przechodzić ta ścieżka. Takie sytuacje się zdarzają. Takie sytuacje widziałem też w Szczecinie i takie sytuacje niestety były, są i pewnie pewnie będą, bo zawsze na takich inwestycjach każdy wietrzy swój własny interes i Anusz Widelec sprzeda tą działkę 2 lub 3 razy drożej, tak? Bo jeżeli włodarzowi będzie zależało na tej inwestycji, to jeszcze możemy ponegocjować, jeszcze go poprzeciągnąć.
Ja powiem panu, że sam słyszałem takich, którzy tak mówili. Pamiętam jedna ze wspomnianych dróg, która nie powstała, miała powstać w mieście. Ona przechodziłaby przez posesję jednej z osób, która ma tam dom wybudowany lata temu. Proponowane mu było odszkodowanie według wartości rynkowej na teraz, tak, tego gruntu. I ten człowiek mówi z pocałowaniem w rękę wyprowadza się gdzieś dalej. Dostanę pieniądze po to, żeby sobie kupić nowy, wymarzony dom, w który nie będę musiał inwestować, remontować i tak dalej, i tak dalej. A to, że będę mieszkał w trochę innej lokalizacji, no zdarza się, więc ludzie też kalkulują.
Jasne, tylko że często właśnie, jeżeli jednak rozsądek bierze górę, no to w takim razie ludzie biorą te pieniądze i jednak ustępują, wiedzą, że to jest nawet często dla nich szansa, bo tak naprawdę nikt by tych nieruchomości być może nie kupił, bo w różnym stanie one są, ale niektórzy właśnie przedkładają swój własny interes na dobro ogółu i niestety dochodzi do sytuacji, kiedy po prostu następuje pad negocjacyjny i niestety szuka się alternatywnych rozwiązań i często później dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że mamy oto jeden stary, taki przedniemiecki, jeszcze poniemiecki budynek, a wokół nowoczesne zabudowania, co ze sobą jakoś tak słabo kontrastuje.
To co mają robić politycy, samorządowcy? Jak powinni się zachowywać? Bo tutaj też szkoła jest różna. Zależy kto, co chce ugrać, tak? Bo można, wiedząc o tym, że miasto ma się rozwijać, musi się rozwijać, mają powstawać, nie wiem, nowe sieci dróg, nowe osiedla i tak dalej, można nieco koniunkturalnie za każdym razem popierać tych, którym coś nie odpowiada, mówiąc ja jestem z wami, ale wiedząc, że i tak marne szanse są powodzenia w takim proteście.
Może to będzie kontrowersyjne to, co powiem, ale uważam, że system demokratyczny nie jest doskonały.
To wszyscy wiedzą.
I uważam, że jeżeli ktoś zdobywa mandat do sprawowania władzy, nie musi konsultować z mieszkańcami każdej swojej decyzji, bo po czynach go poznają i ocenią go za 4 lata przy kolejnych wyborach. I teraz tak, na dzień dzisiejszy wymienił pan tutaj kilka inwestycji, omówiliśmy kilka, można też przypomnieć sprawę budowy CRS-u. Wiele protestów dzisiaj w zasadzie mieszkańcy Zielonej Góry nie wyobrażają sobie,
nie pamiętają,
ale nie wyobrażają sobie Zielonej Góry bez zabudowy CRS-u, bez tego łącznika, który został zbudowany właśnie tam w miejscu, w którym ja mieszkam, przy Lesie Piastowskim. Naprawdę, dzisiaj zielonogórzanie nie wyobrażają sobie, że tego mogłoby nie być. Jestem przekonany, że po powstaniu obwodnicy południowej za 5 lat, gdy spytamy zielonogórzan, to powiedzą, że to było fantastyczne posunięcie, że to był strzał w dziesiątkę, że znacznie odciążyło, odczuliśmy to. I też tak będzie. Niestety dzisiaj doszliśmy do czasów to dobrze, że jest taka duża świadomość oddolna, to dobrze, że jest chęć do działania oddolnego, ale myślę, że władzę powinniśmy pozostawić do sprawowania tym, których wybieramy, bo to po to są właśnie wybory, żebyśmy swoich reprezentantów tam wybrali.
Wie pan, ja słyszę bardzo często, jak mówią to politycy w tej chwili partii rządzącej i właściwie od samego początku, kiedy rządzą, wprowadzają ustawy według nich dobre, mówią, my zostaliśmy wybrani przez większość akurat, która głosowała, mamy do tego legitymację, aby decydować o tym, co ma się dziać w państwie i tyle.
Tak, oni korzystają z tego prawa wyborczego i nie można odmówić im braku racji w tym momencie, ponieważ zdobyli większość. Oczywiście metoda Donta, którą była...
Ale to jest zupełnie inna kwestia.
To jest zupełnie inna kwestia. Natomiast to jest troszeczkę też inna sprawa, jeżeli chodzi o politykę centralną. Natomiast przenoszę się z powrotem na nasze tutaj podwórko lokalne. Ja przypominam, że pan prezydent Janusz Kubicki zwyciężył tutaj z miażdżącą ilością głosów, uzyskując poparcie już w pierwszej turze wyborów i dlatego ja tutaj dzisiaj nie rozumiem tych głosów protestujących, którzy chcą odebrać mu mandat zdobyty w demokratycznych wyborach, opluwając każdą inwestycję Urzędu Miasta, bo to, co mnie boli najbardziej, że w sprawach, które przedstawia magistrat, może te pomysły wszystkie nie są doskonałe, ale tak naprawdę nie ma tam jakichś innych alternatyw, bo te środowiska protestujące rzadko kiedy, poza tam pomysłem powstania tego Volkspartei, parku, rzadko kiedy przedstawiają jakiekolwiek inne inicjatywy. Tak naprawdę dzisiaj mam wrażenie, że jest pewna grupa osób, siedzą, a nic nie wymyślili nowego. O, jest, coś się pojawiło, mają nowy pomysł, trzeba przygotować.
To wie pan, to też działa obusiecznie, bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Janusz Kubicki mówi, dobra, mam już dosyć tego wysłuchiwania, czytania o sobie, inwektyw pod moim adresem moich kolegów i współpracowników. Okej, nic nie robię. Jest taka możliwość, nie biorę tych pieniędzy, nie robię tego i tak dalej. I w momencie, kiedy dojdzie do kolejnych wyborów i będzie miał ochotę i wystartuje, znajdzie się grupa ludzi, która powie, panie, pan nic nie zrobiłeś. Siedziałeś tam sobie w tej twierdzy na Podgórnej i co? I pieniądze przechodziły nam koło nosa.
Ja, panie redaktorze, powiem jeszcze inaczej. To naprawdę to, co się dzieje dzisiaj, to jest bardzo niepokojące zjawisko z powodu tego, że ta rozmowa dawno przestała być rozmową merytoryczną, tylko dzisiaj jest jakby szerzenie takiej wręcz, może nienawiści to jest zbyt daleko idące słowo, ale ten język po prostu używany na portalach społecznościowych, no
właśnie,
przeciwników...
Wie pan, internet wszystko przyjmie. Tak,
wszystko przyjmie i są to naprawdę... czasem słowa bardzo obraźliwe. Ja niejednokrotnie czytałem na swój temat różne rzeczy. Na mnie to w sam raz wrażenia nie robi, także jeżeli komuś poprawi się humor, to też zachęcam dzisiaj do komentowania w różnoraki sposób moich tutaj wypowiedzi. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że ci, którzy sprawują władzę, mają dzieci, mają rodziny, to na pewno się odbija w jakiś tam sposób, kiedy powiedzmy, ja mogę być gruboskórny, tak? Na mnie może to nie wpływać, ale te komentarze czyta moja rodzina, moja żona, moja mama i niestety...
No i w końcu pytają Arkadiusz, tak, o co chodzi,
o
tak?
O co chodzi, tak. Dlaczego ty jesteś taki zły? Co jest z tobą nie tak? I tu się zaczyna problem. No niestety ja naprawdę chciałbym wysłuchać tych rzeczowych argumentów. Chciałbym porozmawiać z tymi ludźmi, w sensie przedstawić swoje za. Tylko najgorsze jest w tym wszystkim to, że albo jesteś z nimi, albo jesteś przeciwko nim. Nie ma tego centrum, nie ma tego jakby stadium pośredniego. Wydaje mi się, że po prostu te środowiska są tak mocno okopane na swojej pozycji, że dla nich przesunięcie się jakby do przodu, to tylko i wyłącznie na ich warunkach.
Mam wrażenie, że pani Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, jest teraz tak trochę pośrodku, bo no, część osób, która wybrała się do niej z petycją, żeby nie finansować na przykład budowy wieży ze środków europejskich na Wzgórzach Piastowskich, mówi, no jest w końcu sukces, udało się, poszliśmy, porozmawialiśmy, kolokwialnie mówiąc, załatwiła. Chociaż mało kto z tych osób pewnie pamięta kampanię wyborczą, w której no, pani Elżbieta Anna Polak miała na sztandarze wypisane Wielkie Centrum Sportów Zimowych na Wzgórzach Piastowskich. 8 lat temu to było, co prawda, wtedy może jeszcze tak ruchy protestujących nie były uaktywnione w naszym mieście, bo ja nie przypominam sobie, żeby wtedy ktoś chodził i mówił, że zostaną zniszczone Wzgórze Piastowskie.
W tym momencie, panie redaktorze, jakbym miał przed sobą konsoletę, to bym sobie puścił piosenkę. To bardzo trudne pytanie. Trudno mi bardzo ocenić to, co wydarzyło się ostatnimi dniami w Urzędzie Marszałkowskim i to, co pani marszałek powiedziała. Myślę, że jest to jakby wstęp do dalszej dyskusji nad...
Też mam takie wrażenie.
Nad celowością. Myślę, że pani marszałek chciała jakby poprzez jakby swoją wypowiedź zmusić oba obozy do... jakby wysłała sygnał, siądźcie i porozmawiajcie, tak? Bo trzeba tutaj...
To samo mówił pan senator Waldemar Sługocki, że właśnie taki jest wydźwięk tego wszystkiego, o czym mówi pani marszałek.
Oczywiście, bo wątpię, żeby pani marszałek chciała wpływać tutaj na politykę pana prezydenta, bo wiadomo jest, że Urząd Marszałkowski jest powołany jakby do zupełnie innych zadań.
Jest osobną instytucją i to też mówiła pani marszałek.
Jest jednak dysponentem środków unijnych i musi przestrzegać prawidłowości ich wydawania. Z tym, że tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Dobrze, że doszło do tego spotkania, bo społecznicy mają przynajmniej dzisiaj wiedzą, że nie są ignorowani. I głos wcale nie jest ignorowany. To nie jest tak jak niektórzy mówią, nie jesteśmy słyszalni, nikt nie chce z nami rozmawiać. Pani marszałek pokazała, że chciała się z nimi spotkać, wysłuchała
ich. Szerokie grono było na tym spotkaniu, to nie było tak, że to
oczywiście,
było cztery
oczy. Oczywiście. Byli tam też dyrektorzy departamentów merytorycznych.
Radni miejscy.
I myślę, że to spotkanie zapoczątkuje pewną dyskusję i pomoże w znalezieniu kompromisu, żeby zadowolić wszystkie środowiska. Jest wielu zwolenników budowy wieży w Zielonej Górze. Polskie Stronnictwo Ludowe popiera tą inwestycję. Ja jako mieszkaniec też popieram tą inwestycję i będziemy czekać po prostu na rozwój sytuacji. Nie mamy swoich radnych miejskich, nie jesteśmy słyszalni w tej dyskusji. Próbujemy jakby też włączyć się w tą debatę społeczną, bo niewątpliwie ona ciągle się toczy na forach, na portalach społecznościowych, no ale sytuacja jest skomplikowana. Boję się tylko, panie redaktorze, że po prostu protestujący doprowadzą do tego, że to centrum nie powstanie, co będzie niestety niekorzystne dla nas wszystkich, bo tak jak w przypadku CRS-u, tak jak w przypadku innych inwestycji, myślę, że za kilka lat mieszkańcy będą dumni, że mają taki obiekt, centrum sportów zimowych, czy z lodowiskiem, czy bez lodowiska, ale na pewno przyczyni się to też do jakiegoś tam rozwoju gospodarczego. Będzie to na pewno impulsem do dalszego rozwoju miasta Zielonej Góry.
Sytuacja jest dynamiczna na pewno i podejrzewam, że tutaj wszystko jeszcze nam się mocno przemieli i zmieni jak w kalejdoskopie, bo właściwie trudno w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, nawet rozmawiając z najbardziej prominentnymi politykami w województwie, tymi, którzy decydują o tych pieniądzach. Trudno wyciągnąć od nich konkret. Tak będzie, nie będzie, to wszystko mam wrażenie, że póki co jest takie wypośrodkowane.
Jestem ciekawy, panie redaktorze, czy grupa społeczników, która spotkała się z panią marszałek, szła na to spotkanie po to, żeby zablokować tą inwestycję, czy szła po to, żeby porozmawiać nad możliwościami innego rozwiązania tego problemu?
Nie wiem, to trzeba byłoby już te osoby, które na tym spotkaniu były, pytać. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.